Część siódma. Często pytany jestem, czy to w internecie, czy przez znajomych w realu, o prawdziwość legend takich jak Wendigo czy Dereik. I choć muszę przyznać, że żaden ze mnie ekspert w tej dziedzinie, poczytałem trochę o tych zjawiskach i myślę, że słyszałem kilka historii z naszej pracy, które mogą być związane z tymi mitycznymi stworami. Znacie to przysłowie, że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy? Myślę, że jest ono jak najbardziej prawidłowe, ale jak wiecie, staram się nie myśleć zbyt wiele o porytych sprawach, które dzieją się w tych lasach. Inaczej się nie da, to trochę tak jak z pracą w szpitalu. Możesz całymi dniami zamartwiać się, ilu ludzi tam zmarło i jak wiele duchów lub innych zjaw, nazwij to jak chcesz, czai się w tamtejszych murach, ale jeśli będziesz tak myśleć, raczej nic dobrego z tego dla ciebie nie wyniknie, tylko sprawi, że praca będzie jeszcze trudniejsza. Wielu z ratowników SAR ma takie podejście. Wykonujemy swoją robotę jak gdyby nigdy nic. Jak już raz się przestraszysz albo wpadniesz w jakąś paranoję, raczej nie uda się już tego odkręcić. I to właśnie dlatego tak dużo rekrutów rezygnuje ze służby u nas. W moim parku mamy szczególnie wysoką ilość zwolnień. Nowi pracownicy spinają się o każdą nietypową rzecz, której doświadczą i nie potrafią odpuścić. W tej robocie po prostu trzeba umieć się do tego przyzwyczaić, zamknąć się i robić swoje. Rozmawiałem z KD. Chciałem dowiedzieć się, jakie są jej przemyślenia o Wendigo. Nie miała nic szczególnego do powiedzenia na ten temat, prócz tego, że stara się nie myśleć o tych zjawiskach zbyt wiele. Dodała tylko, że jej kumpel miał przeżycia, które mogłyby wskazywać na coś podobnego do Wendigo. Skontaktowałem się z nim przez Skype'a i zgodził się mi o tym opowiedzieć. Wiedział, że opisuję to wszystko w internecie i pozwolił mi zamieścić swoją historię w całości. Dorastałem w środkowej części stanu Oregon. Znajduje się tam rezerwat o nazwie Warm Springs. Około 2 godzin drogi od mojego domu. Kiedy byłem dzieckiem, często jeździłem tam na kampingi. Nie do samego rezerwatu oczywiście, ale w okolicy. I poznałem wiele dzieciaków, które stamtąd pochodziły. Najbardziej zakumplowałem się z Nolanem. Spędzaliśmy razem dużo czasu, kiedy tylko mogliśmy. Nasi rodzice również się polubili i umawialiśmy się na wspólne kampingi. Zazwyczaj trwały one około 2 tygodni, więc całkiem długo. Zapytałem, czy mieli kampera. Tak, mój ojciec miał, ale zabieraliśmy też namioty i cały sprzęt kempingowy. Rozbijaliśmy je gdzieś z dala od kampera i, szczerze mówiąc, wolałem spać w namiocie. No. I jednego roku spotkaliśmy się z Nolanem na wakacjach. Mieliśmy może wtedy po 12 lat. Chcieliśmy rozbić namiot przy rzece, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to jest łowić ryby w nocy. Byliśmy może z 500 metrów od głównego obozu, ale pamiętam, że dystans ten był wystarczający, żebyśmy nie słyszeli ani nie widzieli innych ludzi. Przez cały dzień łaziliśmy po okolicy i się wygłupialiśmy. Już niezbyt pamiętam szczegóły, ale ostatecznie zajęliśmy się rozpalaniem ogniska. Nolan bardzo mi zaimponował, bo miał krzesiwo i to właśnie nim odpalił drewno. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. To było świetne. Nauczył mnie, jak się nim posługiwać i podpalaliśmy różne rzeczy. Jak tak teraz o tym myślę, było to bardzo głupie z naszej strony. Był środek pieprzonego lata, a straż pożarna ogłosiła zagrożenie pożarowe na dość wysokim poziomie. Ale dzięki Bogu nie wzniecieliśmy żadnego pożaru. Kiedy zrobiło się już ciemno, usiedliśmy i zaczęliśmy gadać o rzeczach, o jakich rozmawiają 12-letni chłopcy. Już teraz nie pamiętam, co to było konkretnie. Pamiętam za to, że w pewnym momencie spojrzał za moje ramię, na rzekę, i zapytał mnie, czy coś tam widzę. Namiot rozbiliśmy około 5 metrów od rzeki, koło jej najszerszego miejsca. Od drugiego brzegu dzieliło nas może z 10 metrów. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ woda była tam zawsze zimna, co przy letnich upałach było dla nas bardzo ważne. Spojrzałem za siebie i rzeczywiście widziałem coś brodzącego w wodzie. Z miejsca, w którym siedzieliśmy, wyglądało to trochę jak jeleń, ale nie mogłem przyjrzeć się dokładnie, przeszkadzało mi w tym ognisko. Wstałem i podszedłem bliżej. Zauważyłem poroże. Wywnioskowałem więc, że jest to samiec. Ale to było trochę dziwne, że wszedł do wody. i na dodatek, że zmierzał dokładnie w naszą stronę. Zapytałem Nolana, co on myśli i co według niego powinniśmy zrobić. Popatrzył w ognisko z dziwnym wyrazem twarzy i powiedział mi, żebym po prostu usiadł koło niego i się zamknął. Tak też zrobiłem, nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się tak zachowywał. Wyszeptał, żebym to po prostu zignorował i kontynuował rozmowę, jak gdyby nigdy nic. Ale ja nie mogłem wydusić z siebie już ani słowa. Opowiadał o odcinku jakiegoś programu, który oglądał, ale ja słyszałem tylko tego cholernego jelenia, więc nie zwracałem zbytnio uwagi na to, co gadał Nolan. Próbowałem spojrzeć nad jego ramieniem. Tym razem to on siedział tyłem do wody. I zobaczyć, co dzieje się w rzece, ale za każdym razem, gdy chciałem to zrobić, Nolan uderzał mnie lekko w bok i kazał mi patrzeć na niego. Ostro się przestraszyłem i wtedy usłyszałem, jak jeleń wychodzi z wody. I zdałem sobie sprawę, że cokolwiek wylazło z rzeki, na pewno nie jest jeleniem, bo idzie na dwóch nogach. Chciałem wstać, zacząłem świrować, ale Nolan tylko mnie przytrzymał i zaczął mówić jeszcze głośniej o programie telewizyjnym. Ale widać było, że boi się tak samo jak ja. Może nawet bardziej. Pochylił się w moją stronę i wyszeptał, że cokolwiek się stanie, nie mogę rozmawiać z tym stworzeniem. Zobaczyłem, że to coś podeszło bliżej i stało już dokładnie za plecami Nolana. Byłem gotów zasikać się w majtki i chciałem uciekać jak najdalej. I prawdopodobnie zrobiłbym to, gdybym był sam. Ale nie chciałem zostawiać kolegi. Siedziałem więc dalej i tylko ukradkowo spoglądałem na to stworzenie. Nie było zbyt wysokie, ale jego postawa była strasznie dziwna, jakby miał problem ze środkiem ciężkości. Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale wyglądał, jakby był pochylony zbyt bardzo do przodu. To stworzenie po prostu stało za plecami Nolana już całkiem długi czas. I w końcu Nolan nie miał już o czym mówić. Skończyły mu się tematy i przez chwilę zapanowała cisza. Ognisko wydawało trzaskające dźwięki. I wtedy zaczęło mi się wydawać, że słyszę, jak to coś zaczyna mówić bardzo niskim głosem. Nie słyszałem, co dokładnie mówi. Pochyliłem się lekko do przodu i wtedy naprawdę zasikałem się w majtki, ponieważ to coś również się pochyliło. Nie mogłem dostrzec twarzy, ale widziałem oczy. Były jakby zamglone, mleczne. Wyglądało to tak jak we Władcy Pierścieni, kiedy Frodo wpadł do jeziora i widział tych martwych ludzi. Dokładnie tak wyglądały oczy tego stworzenia. Wszystko, co widziałem, to te oczyska tuż nad głową Nolana i niewyraźny zarys poroża. Nie wiem, jak musiała wyglądać moja twarz w tym momencie, ale w tej samej chwili ja i Nolan wstaliśmy i zaczęliśmy spierdalać stamtąd jak poparzeni. Biegliśmy ile sił w nogach, aż dotarliśmy do głównego obozu. Moje spodnie były mokre od szczyn, więc najszybciej jak się dało ściągnąłem je i rzuciłem w krzaki. Oboje zatrzymaliśmy się przed kamperem mojego ojca. Patrzyliśmy w las. Stworzenie nie goniło nas. Ledwo mogliśmy złapać oddech. Zapytałem Nolana, czym to było, ale odpowiedział, że nie wie. Powiedział, że dziadek ostrzegał go, że jeśli coś podejdzie do niego, kiedy będzie na jakimś pustkowiu, nigdy nie powinien z tym czymś rozmawiać, ani słuchać, co ma ono do powiedzenia. Chciałem też dowiedzieć się, czy Nolan również słyszał, jak niedoszły jeleń przemówił. Powiedział, że jedyną rzeczą, jaką był w stanie zrozumieć, to słowa pomogę wam. Z tego, co pamiętam, tej nocy spaliśmy w kamperze, a następnego dnia wróciliśmy do domów i już nigdy nie zobaczyliśmy nic podobnego. Przypomina mi to trochę legendę Wendigo. Jest takie zdanie, które służy do jego określania i myślę, że w tym przypadku pasuje idealnie. Wendigo to duch samotnych miejsc. Chciałem się też dowiedzieć czegoś więcej o mężczyźnie bez twarzy. Zacząłem pytać o to moich znajomych i jeden z nich powiedział, że kiedy wykonywał prace konserwacyjne w parku, zobaczył kogoś takiego. Poszliśmy na kolację do miasta, było nas pięcioro, wliczając mnie. Kolega opowiedział mi, że odmalowywał właśnie punkt informacyjny w parku i usłyszał, jak jakiś mężczyzna pyta go o drogę na najbliższe pole namiotowe. Nie mógł się odwrócić i spojrzeć na niego, ponieważ stał na drabinie, ale powiedział, że nie ma żadnego w pobliżu, ale jeśli pójdzie ścieżką prosto, jeszcze przez jakieś 6 kilometrów, to dojdzie do innego parku i tam znajdzie pole. Zapytał, czy może jeszcze jakoś pomóc. Mężczyzna odrzekł, że nie i podziękował za wskazówki. Mój kumpel dalej malował, ale słyszał, że ten facet nie odszedł. Kiedy tylko podszedł i zaczął do mnie mówić, włosy na karku stanęły mi dęba. Sam nie wiem dlaczego. Po prostu poczułem się dziwnie zaniepokojony tą sytuacją. Chciałem tylko dokończyć malowanie i spadać stamtąd jak najszybciej. Myślałem, że to może przez to, że nie mogłem się odwrócić i spojrzeć na niego. Sam nie wiem. Po prostu coś było nie tak. W powietrzu unosił się też dziwny zapach, jakby starej krwi. Spojrzałem na boki, ale nie widziałem niczego, co mogłoby go spowodować. Czekałem, aż ten facet w końcu odejdzie, ale nie słyszałem, żeby się na to zanosiło. Wydawało mi się, że stoi za mną i po prostu się na mnie gapi. Zapytałem więc ponownie, czy mogę mu jakoś pomóc, ale nie odpowiedział. Wiedziałem, że tam stoi. Nie słyszałem kroków, które by mogły wskazywać, że sobie poszedł. Więc zdecydowałem się, że pora się odwrócić. Z trudem próbowałem stanąć na drabinie tak, żeby być przodem do tego gościa. Nie wiem, czy to mój mózg robił sobie ze mnie żarty, ale przysięgam ci raz. Przez ułamek sekundy, kiedy się odwracałem, ten skurwiel nie miał twarzy. Nie miał twarzy. Była wklęsła i gładka. Prawie tam zszedłem na zawał. Kompletnie nie spodziewałem się, że zobaczę coś takiego. Chciałem coś powiedzieć i wtedy coś jakby zaskoczyło w mojej głowie i zaczął wyglądać jak normalny facet. Musiałem wyglądać dziwnie, bo zapytał mnie, czy wszystko w porządku. Odpowiedziałem, że tak, wszystko gra. Zapytał jeszcze raz o pole namiotowe. Powiedziałem mu o nim ponownie i wskazałem drogę. I wtedy zaczął mówić, że nie jest stąd. I pytać, czy pomogę mu tam trafić. Zrozumiałem wtedy, że coś jest nie tak. Bo nie ma szans, żeby trafił do miejsca, w którym byłem, nie znając tych lasów. Nigdzie w pobliżu nie było jego samochodu, więc jak mógł dojść tak daleko? Powiedziałem, że przepraszam, że nie mogę go podwieźć firmowym samochodem, bo miałbym problemy. Zaczął prosić i mówić, że naprawdę nie wie, gdzie jest. Chciał, żebym z nim poszedł i pomógł trafić na pole. I tu już zacząłem się trochę bać i zastanawiać, czy to nie jest jakaś zasadzka albo coś takiego. Powiedziałem, że mogę zamówić mu taksówkę i wyjąłem komórkę. Wtedy powiedział nie i odszedł bardzo szybko. Ale nie ścieżką. On wszedł prosto między pieprzone drzewa. Zlazłem z drabiny i od razu wskoczyłem do furgonetki. Chciałem odjechać najszybciej, jak się dało, pieprzyć to malowanie. Kiedy wyjeżdżałem z parku, zobaczyłem go w lusterku. Stał na linii drzew. Nie mam pojęcia, jak zdołał tak szybko tam dotrzeć i tym razem ten skurwiel znów nie miał twarzy. Po prostu patrzył, jak odjeżdżał i kiedy byłem tuż przed zakrętem, zrobił krok wstecz i dosłownie zniknął między drzewami. Może to tylko takie złudzenie, ale wyglądało to, jakby się po prostu rozpłynął. Co interesujące, jak tylko ten kolega skończył tę opowieść, odezwał się inny. Wiecie co? Ostatnio przytrafiło mi się coś podobnego do tego. Byłem w terenie, wyznaczałem nowe szlaki. Zdarzyło się to dosłownie pośrodku niczego. Zastanawiałem się, jak prowadzić nową trasę. Nie widziałem nikogo od dobrych 2 godzin. Niezbyt więc zwracałem uwagę na otoczenie. Głównie patrzyłem pod nogi. I wtedy, jakby znikąd, przechodziłem właśnie przez wzgórze. Prawie na niego wpadłem. Był starszy, coś koło 60. Zacząłem go przepraszać, że niemal na niego wszedłem i wtedy zobaczyłem jego twarz. Prawdopodobnie wyglądałem wtedy jak ostatni dupek, ponieważ zatrzymałem się i po prostu się w niego wpatrywałem. Zajęło mi chwilę, żeby zdać sobie sprawę z tego, co jest nie tak. Jego twarz była ogromna. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale nie wiem, jak inaczej mam wam to opisać. Głowę miał normalnych rozmiarów, zwykłą, ale przestrzeń, jaka zajmowała jego twarz, była stanowczo zbyt duża. Jakbyście wzięli czyjąś twarz i powiększyli ją dwukrotnie. Nic nie powiedział, tylko popatrzył na mnie. Zacząłem się wycofywać i przepraszać. Obszedłem go i chciałem jak najszybciej skończyć robotę i stamtąd spieprzać. Przez cały czas patrzyłem za siebie, bojąc się, że pojawi się nagle za mną. Jak to mówię, to sam słyszę, że brzmi to niedorzecznie, ale wtedy... To była chyba najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem w parkach. Chwilę później zmieniłem temat na schody. Moi towarzysze stali się wtedy już trochę mniej rozmowni. Nikt nie chciał początkowo nic mówić. Naprawdę jest to dla nas temat tabu, nawet jak nie jesteśmy w pracy. Ale stwierdziłem, że przełamię lody historią, która mi się przytrafiła. A kiedy skończyłem, głos zabrał kolega, który opowiedział historię o facecie bez twarzy. Mówił jednak bardzo cicho. Kilka lat temu wybrałem się na kemping z moją dziewczyną. Byliśmy może ze 3 kilometry od głównej drogi. Poszliśmy spać, ale tej nocy nie mogliśmy zasnąć. I tu ktoś rzucił bardzo śmieszny żart. I zaczynaliśmy niebezpiecznie zbaczać z tematu, który mnie interesował. Ale udało mi się nakierować rozmowę tak, żeby do niego powrócić. Ha, bardzo kurwa śmieszne. Nie, po prostu słyszeliśmy ciągle jakieś dziwne zawodzące dźwięki. Mój brat w młodości zgrzytał zębami we śnie. I to mniej więcej był podobny odgłos? Dziewczyna trochę się przestraszyła. Powtarzałem jej, żeby po prostu to zignorowała, ponieważ słyszałem to już wcześniej. To po prostu trzeba ignorować. I w końcu dźwięk ucichł. Wiecie, co mam na myśli. Wszyscy wiedzieliśmy. No i w końcu udało nam się zasnąć, ale po jakichś 2 godzinach przebudziłem się, bo coś wydawało się być nie tak, jak powinno. Odwróciłem się na drugi bok i nie było jej w namiocie. Spanikowałem, bo wziął bardzo długi łyk ze swojego drinka. W każdym razie wybiegłem z namiotu i zacząłem wołać ją po imieniu. Nie musiałem daleko jej szukać. Była tuż przy skraju naszego obozu. Stała i patrzyła na coś między drzewami. Zauważyłem, że była strasznie blada. Ognisko już prawie zgasło, ale dawało jeszcze tyle światła, że zdołałem ją dostrzec. Podbiegłem do niej, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje. Była w głębokim śnie, ale miała otwarte oczy. Objąłem ją i chciałem doprowadzić do namiotu, ale ona nie chciała się już ruszyć. Bardzo cicho powiedziała coś w stylu: muszę już iść, Eddie. Muszę już iść, to jest tam. Odpowiedziałem, że lunatykuje i musi wrócić do łóżka, ale ona nie drgnęła. Spojrzałem, na co ona tak spogląda. I z 10 metrów przed nią były pieprzone schody. Szare, betonowe. Zaczęła iść przed siebie. Potrząsnąłem nią kilka razy i to ją obudziło. Spojrzała na mnie, jakbym zwariował i zapytała, co do cholery robi na zewnątrz. Nie powiedziałem jej o tym, co się stało. Wytłumaczyłem, że po prostu lunatykowała. Tego dziwnego, zgrzytającego dźwięku nie było już słychać. Wróciła ze mną do namiotu i zasnęła. Nie wiem, nie lubię o tym myśleć, wiecie? Wszyscy wiedzieliśmy. Pamiętacie tego dzieciaka? Nie pamiętam, co to było. Tego takiego pieprzniętego. Nie z Downem, ale z czymś takim. Czytałem raport, były tam jego zeznania. Znaleźli go po tygodniu. Popierdolone to było okrutnie. Musiałem podejść do tego trochę sceptycznie, bo cholera wie, co ten dzieciak uważa za prawdziwe, a co nie. Ale było tam kilka rzeczy, których nie mógł zmyślić. Jakich, na przykład, zapytałem. Przede wszystkim mówił o schodach. Mówił, że obserwował, jak jego ojciec rozpala ognisko i nagle schody pojawiły się przed nim. Czuł, że musi na nie wejść, bo inaczej stanie się coś złego. Policja nie rozumiała, o czym mówił, potem powtarzał tylko jak ognisko, jak ognisko. Wspominał też o dziwnych dźwiękach, ale nie potrafił ich opisać. Mówił tylko, że były głośne i musiał zakrywać swoje uszy. Najbardziej zapamiętałem fragment, kiedy pytali go, gdzie zaginął. Odpowiedział, że ciągle był tu i wskazał palcem na samego siebie. Policja myślała, że on po prostu nie zdawał sobie sprawy, że zaginął. Mówił, że w ogóle się nie bał, bo były z nim schody. I one mówiły do niego, ale nie tak jak ludzie. Jak mówiłem, te zeznania były strasznie poryte. I mam wrażenie, że policjanci nie do końca je zrozumieli i zapisali poprawnie. Uznali, że miał jakiś rodzaj amnezji i nikt inny nie był zamieszany w jego zniknięcie. No ale to nie wyjaśnia, dlaczego wrócił po tygodniu w świetnej formie, bez żadnego zadrapania, najedzony i czysty. Ciągle pozostaje wiele pytań, na które chcę znaleźć odpowiedzi. Będę kontynuował rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli różne rzeczy w tych lasach. Będzie to już mój ostatni wpis. Przynajmniej na razie. Moja sytuacja pogorszyła się tak bardzo, że nawet nie byłem w stanie przewidzieć, że tak się stanie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak opisywanie tych wszystkich rzeczy wpłynie na każdy aspekt mojego życia. Być może świadczy to o tym, że byłem po prostu głupi. Powinienem traktować to wszystko bardziej poważnie. Ale szczerze mówiąc, myślałem, że opisywane przeze mnie historie powinny trafić do choćby kilku osób zainteresowanych tą tematyką. W życiu nie spodziewałem się, że przyciągną aż tyle uwagi. Ludzie często pytają mnie o schody. Może nie zdarza się to każdego dnia, ale często. I nie wiem wtedy, co odpowiedzieć. Moi szefowie dowiedzieli się, że ktoś opowiada o schodach. Jeśli oni wiedzą, to wiedzą pewnie również dowódcy wyższego szczebla. I przekonany jestem, że nie są z tego zadowoleni. Zostałem formalnie upomniany, żeby już nigdy nikomu o tym nie opowiadać. I dlatego w głównej mierze jest to mój ostatni wpis. Nie mogę ryzykować utraty pracy. Wspaniałym było opisać to wszystko i po prostu się wam wygadać, ale naprawdę kocham to, co robię. I jestem potrzebny tutaj, w parku. Już sam fakt, że wiem, co się tu naprawdę dzieje, jest wystarczającym powodem, abym tu został. Może nie będę mógł mówić ludziom, co dokładnie się tu dzieje, ale jeśli zauważę jakieś anomalie, będę w stanie pokierować turystów w inną stronę. Przez to, jak popularne stały się moje opowieści, opowiedziano mi wiele historii, które zostały zmiecione pod dywan i ukryte przed opinią publiczną. Słyszałem ich tak wiele, że większości nawet nie pamiętam. A te, które zapamiętałem, wolałbym zapomnieć. Jedna z takich opowieści dotyczyła młodej kobiety, która zaginęła na północy stanu. Na początku myślano, że po prostu uciekła z domu. Jej rodzina była patologiczna i dla nikogo nie było to dziwne, że chciała się od niej odciąć. Ale turyści zgłaszali nam, że widzieli ją w pobliżu parku, na krótko po zgłoszeniu zaginięcia. Wysłaliśmy naszych ludzi na poszukiwania, żeby upewnić się, że nie postanowiła się powiesić albo coś w tym stylu. Trochę to zajęło, ale udało się nam ją odnaleźć. No, ale nie całą. Tylko połowę języka i 1/4 dolnej szczęki. Bardzo czyste cięcia, z tego co mi opowiedziano. Nigdy nie znaleziono reszty jej ciała. Słyszałem niezliczone ilości relacji o dzieciach. Tak wiele z nich znikało i odnajdywaliśmy je w jaskiniach, wciśnięte w szczeliny skalne, które były tak wąskie, że wydawało się to aż niemożliwe. Odnajdowaliśmy często po nich tylko zgubione buty albo skarpety. Albo dzieci całe i zdrowe, w świetnym stanie fizycznym, ale dziesiątki kilometrów od miejsca, gdzie widziano je po raz ostatni. Było tak wiele historii związanych z czarnookimi. Chodzili po lesie i wydzierali się w nocy. Udawali dźwięki strumienia albo odgłosy wydawane przez rysie. Jeden facet poszedł nawet do każdej stacji telewizyjnej w pobliżu. Myślał, że będą chcieli go posłuchać. opowiadał im o tym, co go spotkało. Polował na jelenia. Rozbił obóz w dość odległym i mało uczęszczanym terenie. Zanim został obudzony przez drapanie w namiot. Myślał, że to szop albo lis. Aż do czasu, aż to coś przycisnęło twarz do drzwi namiotu. Widział wyraźnie, że to coś miało ludzki nos i usta. Kopnął w to, ale stworzenie zdążyło się cofnąć i uciekło, zanim udało mu się wyjść z namiotu. Oczywiście miał już broń w rękach. Oddał dwa strzały ostrzegawcze. Kiedy odgłos wystrzałów ucichł, usłyszał za sobą trzaśnięcie. Stał tam mężczyzna, na skraju obozowiska. Nie posiadał ubrania, ale również nie był zbudowany z ciała. Myśliwy opisał wygląd tego czegoś, że wyglądało, jakby ktoś skonstruował to z przejechanych zwierząt. Surowe mięso i włosy. Twarz tego czegoś tylko trochę przypominała ludzką. Stworzenie otworzyło swoje obwisłe usta i wydało dokładnie taki sam dźwięk, jaki można było usłyszeć po wystrzale z broni myśliwego. Zrobiło to dwukrotnie. Potem naśladowało dźwięk rozpinanego zamka od namiotu, a następnie uciekło w gęsty las. Wczoraj młoda para, która wybrała się na wspinaczkę w skalistą część parku, zgłosiła mi, że widziała coś dziwnego na jednym ze szczytów, który znam bardzo dobrze. Obserwowali przez lornetkę, jak ktoś wspina się na bardzo strome zbocze, znajdujące się około 8 km od nich. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że mężczyzna nie ma żadnego sprzętu wspinaczkowego ani asekuracji. Kiedy wszedł na szczyt, spojrzał prosto na parę i pomachał do nich w dziwny sposób. Zrobił skłon w przód i w tył, a później zeskoczył ze szczytu. Para nie widziała, gdzie wylądował. Powiedziałem im, że na pewno to sprawdzimy, ale kłamałem. Nawet nie sporządziłem raportu z ich zgłoszenia. Mieliśmy już dziesiątki zgłoszeń o tym zjawisku. Wspinacz jest nam dobrze znany. Nawet nie zastanawiam się nad tym, jak to jest możliwe, po prostu akceptuję, że istnieje. W mojej pracy dzieje się wiele rzeczy, których nigdy nie będę w stanie zrozumieć. Długie lata zajęłyby mi zrelacjonowanie wszystkich opowieści, które usłyszałem przez ostatnie miesiące. Ale jeszcze wrócę. Być może w innej formie, ale wrócę. Dziękuję wam, że trzymaliście moją stronę i chcieliście czytać to, co miałem do opowiedzenia. Jeśli idziecie do lasu, proszę, zadbajcie o bezpieczeństwo. Weźcie wodę, jedzenie, niezbędny sprzęt. Dajcie innym znać, dokładnie gdzie idziecie i kiedy wrócicie. Nie wchodźcie na nieznane wam ścieżki, chyba że wiecie dokładnie, co robicie. I najważniejsze, schody. Nie dotykajcie ich, nie patrzcie na nie i nie próbujcie na nie wchodzić.